każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie porozmawiamy m.in. o ciekawostkach organizacyjnych zgrupowania żużlowców Falubazu w Świnoujściu, które rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Powspominamy, jak to kiedyś wyglądały takie zgrupowania, a także postaramy się przybliżyć kuchnię przygotowania toru do jazdy po zimie. Na początek rozmowa z kierownikiem drużyny Falubazu Tomaszem Walczakiem.
Czy podobnie jak trener Piotr Żyto, pan uważa, że to jest, tak używając fachowej nomenklatury, to jest zgrupowanie sportowe, a nie obóz? Właśnie ten wasz wyjazd teraz niedzielny do Świnoujścia?
Można tak powiedzieć, że górnolotnie nazywając jest to zgrupowanie, ale dobrze brzmi. Uważam, że takich zwrotów powinniśmy używać, a najważniejsze, że jedzie cała drużyna, zgrupowanie i jak co roku wszyscy będą na pewno bardzo zadowoleni po tym, jak wrócimy.
Proszę powiedzieć, jak się właśnie takie zgrupowanie organizuje? Jak długo wcześniej trzeba to wszystko zabukować, zarezerwować? Jak to wygląda w takiej kuchni organizacyjnej?
No w tym roku jest troszeczkę prościej, bo w zeszłym roku jeszcze poprzez moje kontakty z Szklarskiej Poręby trafiliśmy do hotelu Interferie i tak naprawdę w zeszłym roku wszystko to troszeczkę dłużej trwało. Dogranie tych tematów związanych z całą bazą treningową, z halą, z boiskiem. W tym roku, mając już przetarte szlaki, było dużo prościej, więc kilka telefonów, ci ludzie, którzy tam nas przyjmują, już nas doskonale znają, więc nie był taki jakiś wielki problem, żeby logistycznie to wszystko poorganizować.
No właśnie, ten hotel, ta baza, to tak jak pan wspomina, właśnie dzięki pana takim osobistym kontaktom, można powiedzieć?
To znaczy, my jak jeździliśmy w zeszłe lata do Szklarskiej Poręby, to w hotelu Norweska Dolina była pani menadżer, do której mam kontakt i dzisiaj w zeszłym roku poleciła nam ten hotel, który jej koleżanka też jest menadżerem, więc tak można powiedzieć, z polecenia tam trafiliśmy, a pozostałe rzeczy to tak naprawdę wyciągnięte, można powiedzieć, telefony z internetu, jeśli chodzi o halę. Doskonała infrastruktura, jeśli chodzi o treningi, dużo miejsca, więc treningi są zróżnicowane. W tym roku będzie jeszcze dodatkowo osoba trenera Radka Walczyka, który dodatkowo wplecie w nasze zgrupowanie elementy swojego treningu, na który tak naprawdę dzisiaj uczęszczają nasi juniorzy, Piotr Protasiewicz i Patryk Dudek.
Wiadomo, że jak byliście przed rokiem, to nie było pandemii, teraz ta pandemia panuje, chociaż te obostrzenia ostatnio zostały poluzowane. Wiadomo, te obostrzenia też były różne dla drużyn zawodowych, dla drużyn amatorskich, ale tak po ludzku, były jakiekolwiek obawy związane z tym zgrupowaniem, że coś było pod znakiem zapytania, kiedy po prostu ta pandemia panuje?
Sytuacja związana z pandemią jest bardzo dynamiczna i tak naprawdę nie wiemy, co nas spotka za tydzień. Mam nadzieję, że się nic nie zmieni, że te obostrzenia będą poluzowane tak jak do tej pory i będziemy mogli spokojnie na to zgrupowanie pojechać i spokojnie je odbyć. Także nie wiem, co się wydarzy przez najbliższy tydzień. Trzymam kciuki za to, żeby nic nadzwyczajnego się nie stało i wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się zgodnie z tym, co założyliśmy.
Wy tam wyjeżdżacie w niedzielę, jakoś rano i w niedzielę już tam chcecie zacząć coś działać, czy bardziej niedziela ma być takim dniem organizacyjnym?
Nie, chcemy oczywiście dojechać na miejsce, ulokować się w pokojach, zjeść obiad, chwila odpoczynku i na pewno zaczniemy jakimś delikatnym treningiem wieczornym, więc każdy dzień będzie wykorzystany.
Z tego co wiem, do soboty kolejnej macie zostać. Taki jest optymalny jakby podział na tych kilka dni? Nie było jakiejś potrzeby, żeby dłużej tam jeszcze zostawać?
Jest to sprawdzony system i wiem, że już po tylu dniach to też chłopacy tęsknią troszeczkę za domem. Ja wiem, że to są ludzie, którzy na co dzień w sezonie podróżują bardzo często i długo ich nie ma w domu, ale teraz jest taki okres, że trzeba to wykorzystać na maksa i oni tak naprawdę już po tych kilku dniach też widzę, że są troszeczkę już stęsknieni za rodziną, więc to jest taki optymalny okres, kiedy wszystko jest w porządku i możemy się doskonale bawić w swoim towarzystwie, potrenować i szczęśliwie wrócić do domu.
Jeżeli chodzi o kwestie takie czysto logistyczne, to jedziecie jakoś jednym wspólnym transportem, jakimś busem, czy każdy osobno dojeżdża? Jak to właśnie wygląda?
Tak, w tym roku jedziemy wszyscy razem, to jest też fajna sprawa, bo po drodze różne fajne rzeczy się dzieją, żarty, zdjęcia przysyłają sobie chłopacy, także jest fajna dodatkowa atrakcja. Będziemy jechali 3 autami, 2, w których będą podróżowali zawodnicy i sztab szkoleniowy, i 1 samochód, który zabierze cały sprzęt potrzebny do codziennych treningów.
Czyli Matej Żagar i Max Frick, nowi zawodnicy, wcześniej, tak? Przyjadą do Zielonej Góry w sobotę?
Tak,
już?
Tak, będą wcześniej i wszyscy wspólnie razem wyjeżdżamy w niedzielę do Świnoujścia.
Czyli jadą zawodnicy, to jest kwestia oczywista. Jedzie pan, jedzie trener i trener Radosław Walczak, tak?
Dokładnie tak.
A chciałem jeszcze zapytać, jak wygląda z takich ciekawostek kwestia doboru pokoi. Czy zawodnicy mają jakieś życzenia, że ten chce być z tamtym, pan na przykład z trenerem, tak? Jest jakiś taki oczywisty dobór?
Trener jeszcze się mną nie znudził, więc jeszcze mu za skórę tak mocno nie zaszedłem, więc jesteśmy ze sobą, ale tak naprawdę to na miejscu generalnie według życzenia też ustalamy. Mamy jakieś oczywiście założenia już, kto może z kim w pokoju przebywać, ale na miejscu, jeżeli są jakieś specjalne życzenia, to na pewno nie zostajemy na to głusi i spełniamy potrzeby chłopaków.
Czy może jeszcze jakieś ciekawostki organizacyjne pan może zdradzić na koniec naszej rozmowy?
Na pewno zmienia się to, że będziemy mieli do dyspozycji halę, która już jest na tym brzegu Świnoujścia, na którym jesteśmy w hotelu. W zeszłym roku musieliśmy podróżować promem i to tak naprawdę zajmowało nam bardzo dużo czasu, bo na promie raz kolejki były większe, raz mniejsze, ale zawsze to zajmowało dosyć sporo czasu, więc jest to doskonałe ułatwienie i na pewno wykorzystamy ten czas jeszcze lepiej niż w zeszłym roku.
Tyle kierownik Falobazu Tomasz Walczak. A jak dawniej wyglądały takie zgrupowania drużyn żużlowych, to przypomni nam nasz ekspert Jan Krzystyniak, były żużlowiec Falobazu oraz były trener drużyn ekstraligowych.
Obozy kondycyjne to bardzo ważny etap w przygotowaniach przed sezonem. Takie obozy kondycyjne najczęściej organizowano, w moich czasach organizowano w górach. Tak, to był taki urozmaicony teren. Góry dawały różnorodność, różnego rodzaju sprawdzenia zawodników, różnej organizacji zajęć. Nie tylko płaski teren, jak to mamy najczęściej w miejscach zamieszkania, ale góry pozwalają na to, aby urozmaicić zajęcia zawodnikom przed sezonem. Także takie obozy najczęściej były organizowane w górach. No i oczywiście tuż przed samym wyjściem na tor, miesiąc przed wyjściem na tor, organizowano jeszcze dodatkowo taki obóz krosowy, który najczęściej organizowany był w przepięknym Łagowie. Wszyscy wiemy, gdzie ten Łagów się mieści i tam mieliśmy swój obóz wypadowy, gdzie to jeździliśmy na pobliski poligon wojskowy i tam odbywały się zajęcia. Także no mówię, obozy w górach to jest chyba najbardziej odpowiednie miejsce na przygotowanie zawodników do sezonu.
A co pan sądzi o tych dzisiejszych zgrupowaniach, na które jeżdżą drużyny ekstraligowe, bo wybierają różne miejsca, prawda?
Tak, różne miejsca. No wie pan, no, inne czasy, nowi trenerzy przychodzą i oni zawsze mają swoją jakąś wizję. No słyszałem, że Zielona Góra wybiera się nad morze. No na pewno zmiana klimatu też ma duże znaczenie, ale no ja zawsze będę bronił gór, bo to, co możemy w górach zrobić, to na pewno tego nie zrobimy nad morzem, prawda? Ja zawsze mówię, że urozmaicony teren pozwala na zorganizowanie większej liczby zajęć, różnorodnych zajęć, tak? Słyszałem również, że Gorzów wybrał się do Hiszpanii. No na pewno, ja bym nie wyprzedzał czasu, prawda? Bo tak naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. Czy chodzi o obóz przygotowawczy do sezonu, czy też o wakacje, odpoczynek zawodników, bo wiemy, jak to najczęściej wyglądają takie obozy, prawda? W Hiszpanii czy w krajach Europy Południowej. Jak to się kończą takie obozy? No przyjeżdżamy do Polski i mamy całkiem odmienny klimat. No ja zawsze mówię, żyjemy w takim klimacie i nie innym i jeździmy w takim klimacie, jaki tutaj mamy w Polsce i praktycznie w całej Europie Północnej, bo tutaj czy Europie Środkowej, tak, odbywają się wszelkiego rodzaju zawody żużlowe. Także no, nie wyprzedzałbym ten czas i nie szukał ciepłych miejsc, ciepłych krajów, aby przygotować się do sezonu.
W takich zgrupowaniach pana zdaniem też chodzi o integrację, szczególnie jak się ma na przykład nowych zawodników, którzy przed sezonem doszli do drużyny?
Tak, to znaczy na pewno tak. To jest obozy te kondycyjne, to jest jedyny czas, gdzie zawodnicy mogą być razem z sobą, bo najczęściej zawodnicy przygotowują się indywidualnie do sezonu, prawda? I wiemy, że składy drużyn, składy zespołów co rok praktycznie się zmieniają. Nowe kontrakty, nowi zawodnicy, to właśnie te obozy to jest taki czas kilku dni, aby ci zawodnicy mogli się również poznać charaktery. No wiadomo, że spotykają się w okresie startów na torze, ale to tylko zamienią między sobą parę słów i to wszystko. A tutaj mają możliwość przebywania z sobą kilka dni, bo tyle najczęściej trwa tam, najczęściej od tygodnia do dwóch tygodni taki obóz i tak mają możliwość przebywania z sobą i poznania siebie nawzajem, swoich charakterów.
To była opinia Jana Krzystyniaka. Pod koniec programu wypowie się jeszcze inny z naszych stałych ekspertów, z Jackiem Frontczakiem, byłym menedżerem Falubazu. Rozmawiamy o kuchni przygotowania toru po zimie oraz kulisach organizacji pierwszego treningu na torze w okresie marcowym.
Panie Jacku, jak pan zobaczył kilka dni temu Wacława Milika jeżdżącego na motocyklu żużlowym po zaśnieżonym torze w Pardubicach, to pan sobie pomyślał, chłopie, trochę za szybko, poczeka jeszcze, ostudź emocje jeszcze parę tygodni?
Nie, no pomyślałem sobie, że po co niszczysz nawierzchnię. Nie po to kto się układał zimą, żeby teraz to wszystko rozsypać, no ale inne standardy panują w Czechach, w Pardubicach, zupełnie jest inaczej u nas w Polsce, to jest niedopuszczalne zresztą w takim okresie, jak jesteśmy dzisiaj, o ile oczywiście jest silny mróz, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli temperatury rzeczywiście są w okolicach zera, czy lekko na minusie i wyjazd motocyklem różowym, no to jest destrukcja dla nawierzchni dosyć mocna, więc w Polsce w momencie, kiedy mamy prawdziwych gospodarzy stadionów, jest to rzecz absolutnie niedopuszczalna.
Jak się tak naprawdę przygotowuje tor właśnie w Polsce u nas po zimie? Jakby pan trochę tej kuchni takiej żużlowej zdradził, wiadomo, że ta nawierzchnia przez dobrych kilka miesięcy po prostu w żaden sposób nie była używana, jeszcze teraz była przykryta śniegiem.
No, zacznę od tego, że tak naprawdę tor na zimę przygotowuje się jesienią i tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej. Maksymalnie gdzieś do połowy listopada powinny być zakończone wszystkie prace na torze, bo sezon oficjalnie trwa do końca października, w związku z tym końcówka października to jest ściąganie band, to jest ubijanie nawierzchni, no właśnie po to, żeby jak najmniejszym stopniu absorbowała wodę, bo ona jest najbardziej destrukcyjna dla nawierzchni, szczególnie na wiosnę. A jeżeli do tego dojdzie jeszcze bardzo wysoki mróz i mróz tutaj jest też jakby współgra z tą wilgotnością, no właśnie po to się go ubija na ziemi, na jesień, żeby ta woda w większym stopniu, przede wszystkim przez to, że też jest nachylone, są w większości torów jest mocno nachylonych, szczególnie na łukach, żeby ta woda po pierwsze, zanim zdąży wystąć, żeby spłynęła, natomiast żeby jak najmniejszym stopniu absorbowała wodę, no, ale nawet każdy beton, jeżeli nie jest zabezpieczony hydroizolacją, no to będzie ciągnął wodę, więc to jest jakby nieuniknione. Natomiast tutaj są różne metody, w zależności oczywiście od nawierzchni. No, mi przyszło też pracować na takim stadionie, który rzeczywiście raz w roku sprawdzał się dach, w pozostałych absolutnie nie. I tutaj chodzi o to, że nie było opadów bezpośrednio na wierzchnię, w związku z tym nawet przemarzanie nie było problemem, ponieważ w tym torze po prostu wilgoci nie było. I można było spokojnie z początkiem marca rozpocząć regularne treningi bez patrzenia za okno. Natomiast rzeczywiście, jeżeli mamy taką sytuację, jaką mamy dzisiaj, tej zimy, no dość obfite, jeżeli chodzi o opady śniegu i co dużo mówić, też dość istotne minusowe temperatury, no to w tej chwili w zależności oczywiście od rodzaju nawierzchni. Ja generalnie preferowałem zawsze taką nawierzchnię lekko skrobiącą się, to znaczy zawierającą odpowiednią granulację, taką grubszą frakcję na poziomie 2 do 5 mm, która powoduje to, że to się dobrze generalnie klinuje, a wszystkim też dobrze jakby infiltruje wodę. I dużo łatwiej, szczególnie granitową nawierzchnię, w Zielonej Górze mamy sienit, z tego co pamiętam. Granit mniej tej wody pochłania. To tutaj trzeba by się zastanowić, patrząc na pogodę i perspektywę wszystkim tym temperaturową, czy w danym momencie nie usunąć śniegu z toru tuż przed roztopami, dlatego że z jednej strony ta wilgoć też jest potrzebna do tego, żeby wszystkim rozkruszyć tą zmarzlinę. Dobrze było, gdyby przed taki wiosenny na początku marca deszczyk i sprawa jest też zamknięta, i to też bardzo mocno pomaga. Natomiast na dzisiaj przy takiej ilości śniegu z całą pewnością myślę, że ta teoria związana z tym, że jeżeli nie będzie już dużych mrozów, bo jednak mimo wszystko ta warstwa śniegu w jakiś sposób izoluje przed tym przemarzaniem, w niewielkim stopniu, ale jednak, to tutaj bym się zastanowił nad usunięciem z nawierzchni śniegu. No a później cóż, no wszystko tak naprawdę zależy od pogody.
Ile czasu tak naprawdę może mniej więcej jakoś tak, żeby to przeliczyć na roboczo godziny, zajmuje właśnie przygotowanie takiego toru po zimie do pierwszego wyjazdu na torze? Czy to jest naprawdę wiele godzin?
Tak jak powiedziałem, to absolutnie zależy od pogody. Dwa czynniki są kluczowe w tym wszystkim. No słońce już jest stosunkowo wysoko, a będzie jeszcze wyżej, czyli kąt podania będzie coraz większy, w związku z tym to powoduje, że jakby operowanie słońcem jest coraz bardziej efektywne. Natomiast słońce i wiatr, czyli taki wiosenny wietrzyk z taką pogodą na poziomie 7, 8, 10 stopni, to jest kwestia naprawdę 3-4 dni, w zależności oczywiście od nawierzchni i położenia stadionu, bo można sobie doprowadzić do ładu 70-80% toru bez najmniejszego problemu, w zasadzie bez większej ingerencji, a wystarczy tylko ten tor otworzyć, zostawić na czynnik atmosferyczny, na wieczór raczej z powrotem go zamknąć, żeby nie ciągnął wilgoci, natomiast zawsze pozostaje część toru, w zależności, tak jak powiedziałem, od stadionu. Niestety w Zielonej Górze jest ten problem, że trybuna K dosyć skutecznie i ten najbardziej newralgiczny moment toru, czyli wejście w pierwszy łuk i połowę pierwszego łuku, dość mocno tutaj zabezpiecza przed tymi promieniami słonecznymi i przed wiatrem. Zwykle tam jest inna temperatura, więc w tej sytuacji tutaj trzeba jakby ryć coraz głębiej, wyciągać tą wilgoć, mieszać ten tor po to, żeby ta wilgoć z tego toru wychodziła. Zresztą umówmy się, ona będzie wychodziła jeszcze dość stosunkowo długo, co nie wyklucza jakby jazdy na tym torze, bo w pewnym momencie jakby ta górna warstwa już jakby daje się wszystkim zagęścić, czyli ubić w taki sposób, że można było bezpiecznie na torze jeździć. Tak jak powiedziałem, jeżeli są dobre warunki atmosferyczne, takie typowo wiosenne, to rzeczywiście to są 3-4 dni maksymalnie i można spokojnie zacząć zajęcia na torze.
Jak już mamy tor gotowy, to jak wygląda organizacja samego tego kultowego pierwszego treningu? Jak to się dobiera, kto wyjeżdża po kolei, jak to się zestawia, jak to właśnie wygląda? Jak menadżer to wszystko organizuje, menadżer, trener?
No to też zależy od tego, jaki ma zestaw zawodników. Tutaj akurat jeszcze jedna rzecz jest kluczowa, dlatego że o ile oczywiście pierwsze wyjazdy są na własnym torze, co jest jakby absolutnie optymalne, jeżeli chodzi o zespół. I tutaj to też oczywiście zależy od pogody, bo na obcych torach jest trochę inaczej. Zwykle dzieli się te sesje treningowe z innymi drużynami, obłożenie jest stosunkowo duże. Natomiast ja zawsze preferowałem duży komfort taki organizacyjny. To znaczy zwykle było tak, że na ten pierwszy trening, niestety, za co wielokrotnie przepraszałem i media, i dziennikarzy, i kibiców przede wszystkim, z tak zwanego pierwszego treningu robiłem trening tak zwany zerowy, organizacyjny czysto, czyli te pierwsze wyjazdy rzeczywiście i ten pierwszy trening był wewnętrznym treningiem samej drużyny. Też chodzi o to, żeby też organizacyjnie właśnie te różne sprawy podopinać. A pięciominutowe spóźnienie to już jest odnotowywane w mediach, wiadomo jak to dzisiaj wygląda. Komentarze zaczyna się od takich złych, negatywnych emocji. Natomiast to ma znaczenie takie tak naprawdę bardziej symboliczne dla kibiców. Sezon jak każdy inny, jeżeli chodzi o organizację, to zwykle rzeczywiście jest tak i to jest, mimo wszystko jest jakieś, ma to jakieś znaczenie, kto na ten pierwszy tor wyjeżdża z początkiem sezonu i zwykle tutaj dawałem możliwość wyjazdy albo liderowi, albo kapitanowi drużyny. To podkreślało też pewną rangę i hierarchię, zresztą zwykle to zostało odnotowywane później w annałach, jeżeli chodzi o kwestie jakby rozpamiętywania tych treningów. Natomiast oczywiście pierwsze treningi, dwie, trzy jednostki absolutnie na totalnym ludzie, natomiast tak jak powiedziałem, ja zawsze preferowałem dość precyzyjną organizację i raczej tutaj asertywność była na dość wysokim poziomie, znaczy nie zapraszałem żadnych gości z obcych klubów czy innych zespołów, dlatego że to dezorganizuje pracę, trzeba się skupić na własnym zespole i dać własnym zawodnikom największy komfort jazdy, wszystkim czasu, wszystkim bez presji, jeżeli chodzi o ilość okrążeń, każdy mniej więcej wie, ile potrzebuje, a po trzech takich treningach solo można spokojnie uruchomić taśmę, ile oczywiście warunki torowe temu sprzyjają i wszystkim bezpieczeństwu.
Kulisy pierwszego wyjazdu na tor przybliżył nam Jacek Frontczak i to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.